Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest Paweł Kowalski z Pracowni Marketingu Politycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy już oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wygrywa Andrzej Duda niespełna 1% procentowym. Panie doktorze, czy tak niewielka różnica między kandydatami wpłynie na to, w jaki sposób oni będą rywalizować ze sobą przez te 2 tygodnie?
Na pewno tak niewielka różnica powoduje, że w zasadzie każdy scenariusz jest możliwy. Jednak Andrzej Duda uzyskał taką psychologiczną przewagę, która powoduje, że no w tej chwili w zasadzie główna aktywność, która będzie w najbliższych 2 tygodniach prowadzona, będzie musiał tutaj podjąć sztab pana prezydenta Komorowskiego, no i sam kandydat na prezydenta.
Ale to będzie walka na śmierć i życie? Wszystkie chwyty dozwolone? Czy raczej kandydaci będą starali się przekonywać, pozyskiwać wyborców?
Kampania zawsze toczy się w tych dwóch wymiarach, to znaczy na płaszczyźnie racji i argumentów i na płaszczyźnie takiej emocjonalno-symbolicznej. Tego między innymi, tej drugiej płaszczyzny zabrakło w moim przekonaniu w kampanii prezydenta Komorowskiego, gdzie on oczywiście mówił racjonalnie, dlaczego powinniśmy na niego głosować, ale było to takie letnie, neutralne, nie wzbudzało emocji.
To znaczy, że emocje bardziej działają na wyborców.
Zdecydowanie. W tej chwili, jeżeli krótko mówiąc, chcemy pozyskać nowych wyborców, to musimy wpłynąć na ich emocje, bo co do takich racji logicznych, kontynuacja, bezpieczeństwo, etc., to krótko mówiąc, ci wyborcy, którzy już mieli zagłosować i są podatni na takie argumenty racjonalne, to oni już zagłosowali i w tej chwili ze strony sztabów one tylko muszą jak gdyby ich utrzymać, tak, żeby oni chcieli pójść w drugiej turze. Natomiast cała ich aktywność będzie musiała iść w kierunku rozszerzenia tego swojego potencjalnego elektoratu, właśnie o te osoby niezdecydowane, o osoby, które dotychczas na przykład w ogóle nie brały udziału w wyborach, no i zmobilizowania tych wyborców z partii, które stoją za kandydatami, żeby oni poszli na wybory.
Andrzej Duda już zapowiada, że chce rozmawiać o jednomandatowych okręgach wyborczych. Również pan prezydent Komorowski zapowiada, że złoży wniosek do Senatu w sprawie rozpisania referendum w tej sprawie. Pan wierzy w to, że obaj kandydaci teraz tak przychylnym okiem spoglądają na ten system wyborczy?
Znaczy, patrząc na postulaty, które, z którymi szła na przykład do wyborów kilka lat temu Platforma Wyborcza, to pamiętamy, że te...
Obywatelska.
Tak, przepraszam, Platforma Obywatelska, to pamiętamy, że oni mieli w swoim programie te właśnie...
Ale pamiętamy też, że z tego zrezygnowali.
No, prowadzili w Senacie, natomiast nie było zgody ze strony innych partii politycznych typu PSL i PiS do tego, żeby, krótko mówiąc, to przeforsować na poziomie Sejmu.
Tymczasem
i dlatego
Paweł
tak się
Kukiz
stało.
Napisał na Facebooku tak. Nie wierzcie w te referenda, to ściema i granie na czas. Za grosz nie ufam zawodowym politykom i zapowiada, że będzie teraz tłumaczył, w jaki sposób politycy manipulują emocjami.
Niech tłumaczy, zawsze na pewno znajdzie duże, chętne grono słuchaczy, bo jest showmanem i zawsze to, co on mówi, przyciąga szeroką publikę. To też sprzyja w ogóle edukacji takiej politycznej społeczeństwa, która w moim przekonaniu jest bardzo ważna, bo zauważmy, że jednak 50% Polaków nie poszło na wybory i generalnie, jak sobie popatrzymy na wszelkiego typu wyboru, nie chodzi. Co oznacza, że krótko mówiąc uważa, że jakiekolwiek uczestnictwo w życiu politycznym jest bezsensowne.
Ale ja zadaję sobie pytanie, czy przypadkiem właśnie sukces Pawła Kukiza to nie jest efekt grania na emocjach właśnie.
No, ale tak jak tutaj wcześniej sobie powiedzieliśmy, w tej chwili, żeby pozyskać jakiegoś wyborcę, trzeba grać na emocjach, tak? To jest, ten komponent emocjonalny jest bardzo ważnym elementem generalnie postawy. Jeżeli chcemy zmieniać postawy, to właśnie wpływanie na emocje powoduje, że oprócz dostarczania informacji, no trzeba również pobudzić emocje, żeby, krótko mówiąc, ten wyborca zachował się w pożądany przez nas sposób. W związku z tym mamy tą, bym powiedział, warstwę tej komunikacji, argumentacji logicznej opartej na tym, co, krótko mówiąc, przemawia do umysłu, ale też sztaby i sami kandydaci muszą mieć te środki, które pozwolą właśnie na pobudzanie tych emocji, na utrzymywanie ich na określonym poziomie. Temu służy na przykład eskalacja. Tak sądzę, że w tej chwili będziemy mieli do czynienia jednak ze strony na przykład sztabu prezydenta Komorowskiego z podgrzewaniem tych takich negatywnych emocji, a więc będzie, tak podejrzewam, straszenie z Jarosławem Kaczyńskim, straszenie powrotem do władzy PiS-u, tym wszystkim, co się działo w okresie, kiedy pierwszy raz PiS rządził. I tutaj, sądzę, czeka nas duża dawka takich negatywnych emocji, a więc takich opartych właśnie o strach.
Panie doktorze, a co jest w tej kampanii jeszcze marketingiem politycznym, a co jest już manipulacją?
To znaczy, te granice pomiędzy technikami, które są stosowane w marketingu politycznym, a manipulacją są dosyć płynne, bo powiedzmy sobie szczerze, z manipulacją mamy do czynienia wtedy, kiedy staramy się uzyskać jakiś cel, ale na niekorzyść tej osoby, którą, krótko mówiąc, manipulujemy, tak? Więc w moim przekonaniu tylko taka sytuacja, kiedy faktycznie my jako wyborcy jesteśmy bardzo świadomi właśnie tych różnych technik manipulacyjnych, tego, jak to można nam podgrzać, krótko mówiąc, umysł i jak nas skłonić do pewnych działań, które być może, będąc w normalnym stanie bezemocjonalnym, o ile w ogóle taki sobie można wyobrazić, byśmy w zupełnie inny sposób postępowali, no to sprawia, że to od nas wymaga pewnego wysiłku również, już nie tylko takiego, nazwijmy to, poznawczego, ale też związanego z samoobserwacją, jak my się w ogóle zachowujemy w takich sytuacjach, kiedy będzie się, mówiąc kolokwialnie, wylewało na nas masa komunikatów z wszystkich mediów, z których korzystamy, i z telefonów komórkowych, i z poczty, i z telewizora, z kanałów, które będziemy przeglądali. Będzie tego po prostu zalew, już nie mówiąc o przestrzeni takiej publicznej, czyli o różnych eventach, różnych spotkaniach, z wolontariuszach, którzy
to
nam będą wciskali ulotki i tak dalej.
Dwa tygodnie. Trzymając się terminologii Pawła Kukiza, co jest w tej kampanii ściemą wyborczą?
Znaczy, Paweł Kukiz mówi dosyć...
Czyli jak odróżnić to, co jest rzeczywistym punktem programu wyborczego, który będzie zrealizowany, a co jest tą ściemą?
No więc tutaj Paweł Kukiz słusznie wskazuje, że na przykład taką ściemą były głoszone przez Platformę jednoosobowe okręgi wyborcze, tak? No bo one nie zostały de facto, była obietnica, wyborcy zagłosowali, po czym okazało się, że nie została de facto to w pełni wdrożona. Także warto po prostu porównywać, czy nie obiecywano tego, co się nam obecnie obiecuje w przeszłości, i krótko mówiąc, co się stało z tymi obietnicami, bo w przekonaniu wielu ekspertów fakt, że właśnie tyle osób decyduje się na absencję w wyborach, jest sygnałem tego, że, krótko mówiąc, ludzie odrzucają sytuację, kiedy ściemnia się im, krótko mówiąc, czyli się coś obiecuje i się tego nie dotrzymuje. I po prostu w związku z tym oni wolą w ogóle nie uczestniczyć w tego typu działania.
Ciekawe, czy przekonywanie kandydatów będzie skuteczne, bo myślę, że bardzo ciekawy problem nam się tutaj zrodził. Te 20% wyborców, którzy zagłosowali na Pawła Kukiza, to, tak twierdzą eksperci, osoby, które po prostu mówią nie obecnej władzy wszystkim politykom, nie tylko Platformie Obywatelskiej. Tymczasem kandydaci teraz mrugają do nich okiem i mówią właśnie o jednomandatowych okręgach wyborczych. Czy to znaczy, jest strategia, która może być skuteczna?
Z tych danych, które obecnie posiadamy, bo ta grupa nie jest dobrze przebadana, tak? Dopiero się, jak to się mówi...
Teraz wszystkie pracownie badają
tak,
wyborców Pawła Kukiza.
W pomiarze społecznym się wyłoniła i jak sądzę, te badania właśnie są w trakcie. Ta grupa jest niejednorodna. To znaczy, tam są kandydaci, tak jak to, co pani wspomniała, zdecydowanie antysystemowi. Są tacy, którzy na przykład kiedyś głosowali na Platformę, ale się rozczarowali do niej. I tacy, co głosowali na PiS i też się rozczarowali do niej. I w związku z tym te w tej chwili zabiegi partii, żeby tę część z tych 20% potencjalnie ewentualnie nawet kilkuprocentową pozyskać i jednak zachęcić do tego.
1% może zaważyć,
bo wiadomo. 1%, ja tak sądzę, że będziemy świadkami tego, że będą decydowały może dziesiątki procentów o tym, który z kandydatów wygra. Dlatego te wysiłki, pomimo tego, że nam z zewnątrz pozornie się wydają, że one są po prostu no takie, to co pani wskazała, no troszeczkę bez sensu, no bo to jest elektorat antysystemowy, czyli w ogóle nie powinien pójść zagłosować. Ale z tych badań, które na przykład Ipsos również publikowała, to wynika, że oni pójdą w drugiej turze, tak? Skoro nie będzie ich kandydat, to pytanie, na kogo zagłosują.
A pan jak sądzi, na kogo zagłosują?
Ja sądzę, że to się rozłoży. Część na pewno zagłosuje i to mi się wydaje, większa część z tych, którzy pójdą, z tych 20%, zagłosuje jednak na Andrzeja Dudę, bo profil jak gdyby wskazuje na jednak na to z i kandydata, i jak gdyby ten profil tej grupy na to, że oni mają bardziej prawicowe poglądy niż lewicowe. Zresztą widzimy, że na naszych oczach kandydaci lewicowi po prostu ponieśli klęskę.
Paweł Kowalski, Pracownia Marketingu Politycznego Uniwersytet Łódzki. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję bardzo.